Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście zdalnie, Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Sejm opowiedział się wczoraj przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. On przewiduje prawo do takiego świadczenia. Miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy pracy. Podpisy pod projektem obywatelskim, 235 tysięcy osób się podpisało, zebrała Solidarność. Projekt trafi teraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. I na początek pytanie do Marka Lewandowskiego, rzecznika Solidarności. Co dalej? Jakie szanse pana zdaniem są na przyjęcie tego projektu? No i czego spodziewa się Solidarność po posłach?
Po pierwsze to, że Sejm nie odrzuci tego wniosku, było wręcz pewne, dlatego że jest ta deklaracja jednoznaczna, że po pierwszym czytaniu nie są odrzucane wnioski obywatelskie, więc tutaj nie byliśmy tym zaskoczeni. To, co jest miłe, to to, że poza posłami Konfederacji 11 osobami 400 kilkunastu posłów zagłosowało za, czyli za tym, żeby dalej ten wniosek był procedowany. I teraz tak naprawdę zobaczymy, czy jest chęć do wprowadzania tego typu rozwiązania, czy nie. Od przebiegu prac w komisji sejmowej spodziewam się, że te prace będą albo przeciągane, albo wstrzymywane do czasu, aż projekt prezydencki też tam wpłynie. I myślę, że dopiero z tych dwóch projektów będzie ukuwany ostateczny projekt rozwiązania, które mogłoby zafunkcjonować, ale nie jest przecież tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość wielkiej chęci do wprowadzenia tego rozwiązania nie ma.
Gdyby projekt został przyjęty, to co dalej? Czy czeka nas emerytalne tsunami? To znaczy, czy większość osób, która uzyska takie emerytalne uprawnienia do emerytury stażowej, czy od razu z niej skorzysta? To z kolei pytanie do Rafała Dadeja.
Znaczy, odpowiadając krótko, nie sądzę. Natomiast niewiele osób śledziło losy tego projektu i też w momencie, kiedy informacja o odrzuceniu się pojawiła, to wiele portali podało taki komunikat: przejdziemy na wcześniejszą emeryturę. Czyli takim klasycznym sposobem clickbaitu zwiększono czytalność. Natomiast prawda jest taka, że ta stażowa emerytura, ona nie będzie wcale tak korzystna, jak wszystkim się wydaje. I tak jak my często gdzieś tam widzimy informacje o tym, że ktoś obliczył sobie emeryturę i mu wychodzi 7 zł, a ma dopiero 38 lat, czy tam 45, i jestem zdziwiony. No, ja wcale nie bronię systemu emerytalnego w Polsce, natomiast wręcz przeciwnie. Natomiast no, też trzeba sobie zdawać sprawę, że założenie jest takie, iż ta emerytura będzie jako taka, dla każdego jako taka to jest pojęcie względne, ale dopiero w momencie przejścia na wiek emerytalny, czyli po wieku emerytalnym przechodząc z aktywności zawodowej na emeryturę, możemy liczyć na to, że ta emerytura pozwoli nam się utrzymać. Natomiast oczywistym jest, że ona nie da nam pełnego zabezpieczenia. W momencie, kiedy dostaniemy możliwość przejścia na emeryturę stażową, ona będzie i tak niższa niż emerytura, która by wynikała z normalnego wieku. Więc ja nie sądzę, żeby wiele osób, które szczególnie gdzieś tam są w sile wieku jeszcze, bo każdy oczywiście, jak jesteśmy w wieku 40 lat, później 50 i 60, to pewnie każdemu się wydaje, że jest w sile wieku, ale no, osoby 60 czy nawet 65 lat to nie są osoby, które w wielu wypadkach, oczywiście nie we wszystkich, ale w wielu wypadkach takie, które już nie są w stanie pracować. Nawet widzę po moim ojcu, który do wieku tam 72-73 lat jeszcze był i intelektualnie jest nadal, ale fizycznie też mógł normalną pracę wykonywać i chętnie to robił. Natomiast emerytura stażowa nie jest złym rozwiązaniem, bo też wyobraźmy sobie sytuację, w której człowiek, i to też trzeba wytłumaczyć, że są osoby, które studiowały i studiowały do 28 czy 30 roku życia na studiach dziennych i tej pracy nie wykonywały, a są osoby, które w wieku 18 czy 19 poszły do pracy.
A nawet 17 też się zdarzały.
Odprowadzały składki. No tak, ale to są skrajne przypadki. Ja też jestem osobą, która w zasadzie od 16 roku życia pracuje. Może nie tak, że musiałem, ale chciałem po prostu, a od wieku 19 lat odprowadzam, od 19 roku życia odprowadzam składki, czyli odprowadzane były za mnie składki. No i teoretycznie no, mam pewnie z co najmniej 5 czy 6 czy 8 lat większy staż pracownika składkowego niż osoby, które gdzieś tam kończą studia, są po doktoracie, a jednocześnie przez nie wiem, 12 lat studiowałem, więc to jest ukłon w kierunku takich osób, które właśnie odprowadzały te składki. Być może mają zabezpieczenie emerytalne jakieś, które pozwoli im w połączeniu właśnie z tą emeryturą stażową normalnie później funkcjonować.
Dotknąłeś, Rafale, dwóch bardzo istotnych rzeczy i bardzo ci za to dziękuję, bo po pierwsze to jest możliwość, a więc można z tej możliwości skorzystać albo nie. I bardzo wielu pracowników, którzy szczególnie pracowali w przemyśle, często są skazani na świadczenia przedemerytalne, które są dużo gorsze, dużo mniej korzystniejsze niż byłaby emerytura stażowa, a ten staż bardzo często mają wypracowany. Po drugie, ja ciągle mam w tyle głowy ten zestaw zachęt do dłuższej aktywności zawodowej, które deklaruje rząd i które deklaruje Prawo i Sprawiedliwość, a więc zachęty, żeby właśnie nie korzystać z tego typu rozwiązania. Natomiast też pamiętajmy, ludzie, którzy solidnie przez 35 albo 40 lat płacili składki, bardzo często mają duży, solidny kapitał emerytalny, który często da nawet wyższą emeryturę niż osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale na przykład miały okresy, w których płaciły od minimalnej składki emerytalne, które miały jakieś okresy bezskładkowe, albo korzystały z różnych innych form zatrudnienia, które tego kapitału emerytalnego nie budowały. Bo myśmy zawsze mówili, przy tym quasi kapitałowym systemie emerytalnym, który mamy, kluczowe jest, jaki zapis kapitałowy mamy na naszym koncie i od niego jest uzależniona emerytura, plus oczywiście czas wypłacania tej emerytury. Ja uważam, że ludzie są bardzo mądrzy, jeżeli dostaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje, ile będzie wynosiła moja emerytura, jeśli przejdę dzisiaj i ona będzie słaba, no to przecież nie musimy z tej możliwości skorzystać.
Ja tylko dopowiem, proszę, że będę Kubusiem fatalistą, ale uważam, że nawet 5 lat później ona też będzie słaba. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Znaczy nie dojdziemy, a przynajmniej nie w naszym pokoleniu, ani nawet w pokoleniu naszych dzieci, do sytuacji, w której emerytura nie będzie słaba. No to
na razie innego systemu emerytalnego nie mamy. Jesteśmy na niego w pewnym sensie skazani. Ludzie tacy jak ja, którzy pracują na etacie, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy krojeni z tej części naszego wynagrodzenia, które jest naszym wynagrodzeniem, bo składka emerytalna, pamiętajmy, że to nie jest podatek. Tylko to jest część mojego wynagrodzenia odłożona w czasie, z której potem będę korzystał, gdy skończę swoją aktywność zawodową. Ale ja też nie do końca wierzę w system emerytalny, dlatego mam czwórkę dzieci i mam nadzieję, że nie dadzą mi umrzeć z głodu, że je na tyle dobrze wychowałem, że nie muszę do końca liczyć na państwowy system emerytalny.
No to teraz zmienimy temat. Inflacja wyższa niż szacunkowe dane. W listopadzie w ciągu miesiąca wzrosła o 1 punkt procentowy, a w ciągu roku aż o 7,8%, przy czym towary drożały szybciej od usług. I inflacja towarów wyniosła 8,8%, prawie 9%, a usług 6,6%. Transport podrożał aż o nieco ponad 24%. Na początek może to pytanie o podpowiedź dla słuchaczy, jak nie wydać za dużo na święta.
Tutaj podpowiedzi dobrej nie ma, ale najpierw zejdźmy do teorii. Jeżeli wydrukowano tak gigantyczną ilość pieniędzy, jeśli tak ogromną ilość pieniędzy wprowadzono w obrót, ta rotacja pieniądza jest tak niesamowicie wysoka, no to przepraszam bardzo, ta inflacja była oczywista i było wiadomym, że ta inflacja taka będzie. To, jaka ona jest faktycznie, albo inaczej, czy jesteśmy u szczytu tej inflacji, ona zacznie spadać, to tak naprawdę odpowiedzią będzie dopiero styczeń, czyli gdzieś tak dopiero w lutym się dowiemy, No bo teraz jesteśmy na rozgrzanej konsumpcji, zbliżają się święta, wydajemy ogromne ilości pieniędzy. Zawsze na święta ta konsumpcja strzelała w powietrze, więc obawiam się, że jeszcze grudniowa inflacja wzrośnie, ale prawdę powie nam styczeń, gdy skończą się te wszystkie zachęty do wydawania pieniędzy i trochę odpuścimy i troszeczkę ten rynek się uspokoi. Ale wracam do tego, od czego zacząłem. No, ta inflacja jest czymś oczywistym, a to, że NBP czy Rada Polityki Pieniężnej szerzej tak dosyć dziwnie się w tym zachowuje, to też mnie niestety nie dziwi, dlatego że Narodowy Bank Polski skupował dużą ilość długów państwowych i zbyt duże podnoszenie stóp procentowych podniosłoby mu samemu koszty obsługi tych długów, które skupywał. I to jest, myślę, też jedna z przyczyn, że wszyscy mówią o inflacji, że będą coś robić, natomiast ta inflacja tak naprawdę pasuje budżetowi, pasuje rządowi i pasuje też Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Mm-hmm. Rafał Dadej.
Trudno się nie zgodzić, że było, oczywiście to jest tak, że zawsze mądrzy jesteśmy po fakcie, ale w tym wypadku ktoś, kto ma tylko wystarczający minimalny poziom wiedzy ekonomicznej, mógł się spodziewać, że inflacja urośnie. Różne są przyczyny i teraz bardzo mocno forsuje się powód, którym ma być wzrost energii, paliw i niemożność obniżenia akcyzy na paliwa, które blokuje niby to Unia Europejska. Natomiast było wiadomym, że przy tym dodruku pieniędzy, a dodruk pieniędzy był bardzo duży i jest zresztą od lat, bo ilość pieniędzy, która jest transferowana do państw, do społeczeństwa różnymi drogami i różnymi narzędziami jest duża. I to było wiadome. Kryzys pandemiczny tylko to przyspieszył i wzmocnił, bo tych pieniędzy było po prostu potrzeba bardzo dużo. Natomiast jeszcze półtora miesiąca temu słyszeliśmy z ust prezesa Glapińskiego, trudno mi wypowiedzieć tutaj słowo profesor, że inflacja jest przejściowa, co w ogóle jest paradoksem. Natomiast w tej chwili słyszymy, że z ust tego samego prezesa, że inflacja jeszcze będzie rosła przez 2-3 miesiące, a później ustabilizuje się na tak wysokich poziomach. To jest wypowiedź, nie wiem, z zeszłego tygodnia. Więc działania, które były przez Radę, były spóźnione i to nie jest moja ocena, tylko to jest ocena wielu, wielu ekonomistów, którzy dziwili się, że te stopy są cały czas w miejscu. Wszyscy twierdzą, że było to zrobione za późno i niestety, ale musimy się przyzwyczaić do tego, że cel inflacyjny, który myśmy mieli ustawiony na 2,5%, czyli mamy 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, to jest cel, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata i się trochę do tego przyzwyczailiśmy, ale on też był trochę, no nie chcę powiedzieć, że sztucznie, ale zawsze cel inflacyjny jest sztucznie.
Ja bym powiedział, że on był propagandowy.
I też propagandowy, różne badania różnie to wskazywały, ale musimy się przyzwyczaić, że przynajmniej średniookresowo, średnio to mam tutaj na myśli, myślę, rok do dwóch, że ta inflacja nie będzie na poziomie 2%, tylko ona będzie się utrzymywała może nie na 8%, ale na 4, 5%, być może 6%, bo to wynika i z cyklu koniunkturalnego, i z tego, co się do tej pory działo, i z pandemii, i ze wzrostu cen, i z przyspieszenia gospodarczego, które wszyscy odczuwaliśmy po okresie pandemii, bo się cieszyliśmy, że przedsiębiorstwa tak dobrze funkcjonują. Jeżeli tak dobrze funkcjonują, to jest nagły wzrost popytu na różne dobra, na różne materiały typu stal, typu paliwo, różne rzeczy. I to wszyscy wiemy, jak mocno wzrosła stal, jak mocno wzrosło drewno budowlane i wszystkie inne materiały. Więc trudno, i to nie jest tylko tak, że to wzrosło, bo sama produkcja jest droższa, tylko wzrosło, ponieważ no, popyt dyktuje cenę. Więc to też my pokazujemy transport, który wzrósł, bo jest na niego większy popyt, ale też wzrósł, ponieważ paliwo poszło. No, 2 lata temu tankowaliśmy po poniżej 4 zł, a teraz już standardem jest 6, a ciężko znaleźć miejsca, gdzie można zatankować poniżej 6, więc to jest wzrost gigantyczny. Więc trudno oczekiwać, że nie będziemy mieli do czynienia z średniookresową inflacją, która będzie wyższa niż się przyzwyczailiśmy, a przynajmniej przyzwyczailiśmy się w przekazach medialnych, bo każdy, kto robi zakupy spożywcze, wie, że ta inflacja już od dawna szła do góry.
Ale też pamiętajmy, że przerabiamy zjawiska, których ekonomia do tej pory jeszcze nie przerabiała, że przede wszystkim te wieloletnie, prawie że zerowe stopy procentowe i to powszechnie panujące, nie tylko w Polsce, ale w większości banków centralnych na świecie przy okazji większości walut. Ta ogromna ilość pieniądza, bo Polska nie jest tu wyjątkiem, ten druk pieniądza wszędzie ma miejsce i ta inflacja wszędzie funkcjonuje, chociaż nasza jest wyjątkowo wysoka. Ale też pamiętajmy, że zawsze wzrost gospodarczy, nawet w normalnych warunkach, generował wyższą inflację, że ta inflacja zawsze była taką ceną też za szybszy rozwój, za szybszy wzrost gospodarczy. Więc te wszystkie czynniki, jak zebraliśmy razem, a do tego doszła jeszcze pandemia i te gigantyczne tarcze antykryzysowe, gdzie wiadomo, że jak państwo angażuje się w kryzys, to on przeważnie jest dłuższy i przeważnie jest kosztowniejszy, no to są właśnie te koszty, które teraz wszyscy płacimy. Ale tak jak mówił mój przedmówca, no jesteśmy trochę oszukiwani. No te cele inflacyjne, bardziej propagandowe, trzeba mówić uczciwie jak jest, trzeba mówić uczciwie czego się spodziewać. Ludzie też wtedy może inaczej by się zachowywali, a tak ciągle jesteśmy łudzeni, że to jest chwilowe, przejściowe, że to nic nie znaczy, że nie ma problemu, a potem mamy 10% inflacji, bo inflacja też dla każdego jest inna. Każdy ma swój koszyk inflacyjny. My nie mamy tej samej struktury wydatków i przyznam się szczerze, ja nie widzę w swoim portfelu inflacji 7, 8 czy 9%. Ona jest raczej kilkunastoprocentowa, patrząc na strukturę wydatków i na wzrost kosztów utrzymania. I myślę, że każdy z nas też na tą inflację patrzy inaczej.
Znaczy musimy sobie jasno powiedzieć też, i tutaj będę trochę adwokatem diabła, inflacja to też nie jest coś skrajnie złego. Inflacja jest normalną rzeczą w ekonomii, jest wręcz pożądana. Druga sprawa, rzeczywiście zgodzę się, że my nie jesteśmy czerwoną wyspą w tej chwili na mapie świata, ale jesteśmy raczej szarym, niewyróżniającym się specjalnie państwem, bo we wszystkich krajach europejskich, również w Stanach, inflacja jest najwyższa od dziesięcioleci, no w Stanach od 40 lat. Więc to nie jest rzeczywiście, tutaj się zgodzę, tak, że no my byliśmy w stanie utrzymać te 2%. Być może byliśmy w stanie komunikatami medialnymi, natomiast nie byliśmy w stanie utrzymywać. Zresztą nie do końca jest to pożądane, żeby to było do utrzymania, żeby to było utrzymane. Więc natomiast mówimy o tym, że pewne działania były zrobione po prostu za późno. Natomiast inflacja jest normalnym zjawiskiem w ekonomii i temu się nie ma co dziwić. Jeszcze raz powtórzę.
Problem jest jej poziom, a nie sam fakt jej istnienia. Oczywiście.
Tak jest.
No to na koniec po jednym zdaniu dosłownie. Google jako pierwszy wprost poinformował swoich niezaszczepionych pracowników, że mają czas do czerwca, by zrewidować swoje poglądy na temat zabezpieczeń przeciwko COVID-19. No i jeśli nie pójdą się zaszczepić, po prostu stracą pracę. Czy inni giganci technologiczni też za tym pójdą? Bo to pierwszy taki komunikat.
Dla mnie to jest nielogiczne, dlatego że skoro coś jest dobrowolne, to tak to powinno funkcjonować. Wiele razy już tutaj powtarzałem w tej audycji, że skoro szczepionka mnie chroni, przynajmniej przed ciężkim przebiegiem, a ktoś świadomie z tej szczepionki rezygnuje, to on dla mnie nie stanowi zagrożenia. On stanowi zagrożenie przede wszystkim dla siebie. I dalej powinniśmy się tej zasady trzymać. Albo wprowadzić obowiązek szczepień, wtedy nie dyskutować o tym. Mhm.
Znaczy nas to trochę dziwi, bo to jest przedsiębiorstwo prywatne. No. Natomiast w Polsce też, z tego co wiem, są plany, żeby pewne grupy zawodowe miały przymus szczepień. I to nie tylko mówimy o medykach, ale również mówimy o służbach mundurowych czy innych. Więc to nie jest takie zupełnie oderwane od rzeczywistości. Mi się trudno, czy od tego, co gdzieś indziej zaczyna się pojawiać. Oczywiście jakby z jednej strony mówimy sobie, sobie Google kazał. Z drugiej strony no, tam też jest wyjątek taki, że osoby, które nie mogą ze względów medycznych, zdrowotnych bądź religijnych, będą z tego zwolnione. Natomiast z drugiej strony...
I tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo serdecznie panom dziękuję i państwu. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Do widzenia.